Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie jestem tu już pierwszy raz, chociaż trochę czasu minęło chyba od ostatniego razu, kiedy byłem, kilka lat już myślę. I kiedyś tu byłem w takim, jako misjonarz z Syberii i opowiadaliśmy trochę o misjach, chyba o tłumaczeniach Biblii. Później chyba byłem też kilka razy jako drugi pastor Zełku i miałem możliwość tutaj mówić, a teraz jestem jako pastor z Giżycka i tak naprawdę przyjechałem, bo zostawiłem 99 owiec i przyjechałem zobaczyć, jak się mają te zgubione tutaj siedzące i widzę, że dobrze się mają, więc przy okazji mam możliwość podzielenia się z wami czymś. Także cieszę się, że się o moje owieczki tutaj troszczycie i wyglądają dobrze i zadowoleni. Także jeszcze raz, miło mi, że mogę tu być i tak jak widzieliście, ten jakby jeden werset, który był tu wyświetlany, jest wersetem, który pochodzi z całej historii, która mówi nam o zmartwychwstaniu, o śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa i tym, co się później wydarzyło. I ja dzisiaj chciałbym trochę te nasze rozważania Biblii właśnie skoncentrować na tych wydarzeniach. Niedawno, stosunkowo niedawno była Wielkanoc. Jeżeli dla kogoś to było dawno, to jeszcze niedawniej była wschodnia Wielkanoc, tak? Więc jeszcze jesteśmy w temacie. Myślę, że jeszcze nie jest za późno, żeby wrócić do tych historii właśnie wielkanocnych. Kochani, dlatego że właśnie to są, wiadomo, wydarzenie zmartwychwstania jest tym fundamentalnym wydarzeniem dla nas jako chrześcijan. I ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zastanowili się, czy chciałbym podzielić się z wami swoimi rozważaniami na temat różnych, czy kilku takich grup ludzi, które były w te wydarzenia jakby wciągnięte, które w tych wydarzeniach grały pierwszą rolę. I nie będę odnosił się tylko do jednej Ewangelii, będę wspominał różne opisy czy różne fakty, które występują w różnych Ewangeliach. I może tak na marginesie tylko na początku powiem, że dla niektórych to jest problem, że cztery Ewangelie trochę inaczej przedstawiają, czy każda z nich trochę inaczej przedstawia całe to wydarzenie związane ze zmartwychwstaniem. Ale myślę, że tak naprawdę to nie jest żaden problem, wręcz przeciwnie. Wiecie, gdyby zebrać cztery osoby, które były świadkami czegoś bardzo ważnego i gdyby one słowo w słowo powtarzały to samo, to najprawdopodobniej pierwszym wnioskiem każdego śledczego byłoby, że ktoś tutaj wymyślił historię, umówił się, wyuczył się jej na pamięć i teraz ją powtarza. Kiedy dzieje się coś naprawdę znaczącego, kiedy jakieś wielkie wydarzenie, szokujące wydarzenie ma miejsce, to często świadkowie, którzy później o nim opowiadają, opowiadają w różny sposób. I Ewangelie robią coś takiego. One nie są sprzeczne ze sobą. To, co mówi każda Ewangelia, nie jest sprzeczne. Aczkolwiek nie każdy ewangelista wymienia te wszystkie same rzeczy, czy zwłaszcza szczegóły. Łączą się w tym, że zawsze jest mowa o pustym grobie, zawsze jest mowa o kobietach, które przyszły i były pierwszymi świadkami tego pustego grobu i zawsze jest mowa o tym, że Jezus później ukazał się swoim uczniom. Natomiast pozostałe szczegóły troszeczkę różnią się. Tym niemniej myślę, że jest to bardziej dowód tego, że ewangeliści naprawdę mówili o tym, co większość z nich sama, czego sama była świadkami, może oprócz Łukasza, bo on nie był jednym z apostołów. I mówią o tym troszeczkę w różny sposób. Ale to, w jaki sposób chciałbym dzisiaj spojrzeć na te wydarzenia, to chciałbym, żebyśmy popatrzyli na, tak jak wspomniałem, kilka grup osób, które były zaangażowane w to i zobaczyli Bożą miłość i Bożą łaskę, która została okazana właśnie tym ludziom. I spojrzeli na to właśnie z takiej perspektywy. Zaraz wyjaśnię więcej, co mam na myśli. Przede wszystkim w całym tym wydarzeniu myślę, że widać bardzo wyraźnie, że Bóg uczynił coś, o czym Jezus mówił wcześniej. Jezus, kiedy nauczał, mówił, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak? Myślę, że wszyscy pamiętamy taką wypowiedź Jezusa. I dosłownie w tych wydarzeniach zmartwychwstania widzimy, że to dosłownie ma miejsce. Ostatni stają się pierwszymi, a pierwsi stają się ostatnimi. Co mam na myśli? Jeżeli cofniemy się nawet jeszcze troszeczkę w tym opisie zmartwychwstania do samego pogrzebu Jezusa i później właśnie jego zmartwychwstania, to widzimy co najmniej trzy grupy ludzi, które są w to wszystko zaangażowane. To są kobiety, to jest dwóch przynajmniej tak zwanych ukrytych uczniów Jezusa i to jest cała grupa 11 apostołów, którzy byli jego najbliższymi uczniami. O takich trzech grupach dzisiaj chciałbym mówić. I tak jak wspomniałem, w ten taki nasz ludzki sposób moglibyśmy powiedzieć, że i patrząc trochę z perspektywy tamtej kultury, tymi pierwszymi było tych 11 uczniów. Oni byli tymi najważniejszymi, tak? Drugą grupą być może byli ci ukryci uczniowie, za chwilę powiemy o nich trochę więcej, ale w tamtej kulturze trzecią grupą były kobiety. I trochę to jest dzisiaj politycznie niepoprawne, ale niestety tak to wyglądało w tamtych czasach. Kobiety były raczej niższą klasą społeczną, inną grupą ludzi niż wszyscy inni. I dzisiaj chciałbym właśnie skoncentrować się na tych trzech grupach ludzi. Więc po pierwsze kobiety. Kobiety, które, jak już wspomniałem, w tamtym czasie miały niską pozycję. Myślę, że słyszeliście już nieraz, nie mogły być świadkami w sądzie. Były traktowane na równi z dziećmi. Tak, kobiety, dzieci to są ci, których nie warto brać poważnie. Tak? Nie, oni nie za bardzo zawsze wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Kobiety były uczniami Chrystusa. Maria Magdalena, wiemy, mamy tą historię z Ewangelii Jana, gdzie historię o Marcie i Marii, tak, którą często rozważamy w takich kategoriach, że Marta się troszczyła, a Maria była, siedziała i słuchała, dlatego że ona zajęła pozycję ucznia. I dzisiaj jakby nie chcę się koncentrować na tej historii, ale to, co Jezus pochwalił w Marii wtedy, to właśnie to, że ona zajęła pozycję ucznia. Ona siadła u jego stóp i uczyła się tego, co miał do powiedzenia razem z innymi uczniami. Więc kobiety gdzieś w Ewangeliach one są, ale one przewijają się trochę z tyłu, choć niektórzy ewangeliści mówią, one usługiwały swoim mieniem, pomagały Chrystusowi, jego uczniom i to wsparcie finansowe pewnie nie było najmniej ważną sferą ich działalności, ale tak jak wspominam, są gdzieś tam z tyłu, gdzieś chodzą za tymi uczniami w drugiej być może linii. Ale w tej właśnie narracji o zmartwychwstaniu nagle widzimy, że te kobiety, które były ostatnimi, nagle tutaj stają się kimś pierwszym. One są pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Te kobiety, którym bano się powierzyć czy zaufać, że ich świadectwo miałoby jakąś szczególną wagę w sądzie czy w jakichś innych sprawach, nagle zostaje im powierzona najważniejsza wiadomość, jaka tylko kiedykolwiek została powierzona ludzkości. I tą wiadomością jest, że Chrystus zmartwychwstał. Tak? Tak jak przynajmniej cały wschód wita się w wielkanocny poranek, Chrystus zmartwychwstał, zaiste zmartwychwstał, zawsze odpowiadamy. Ta wiadomość została powierzona właśnie im. Tym, które były, można powiedzieć, ostatnie. Były w tym ostatnim szeregu. I nie jest to Boża łaskawość, o której będę mówił dalej, bo łaskawość trochę zakłada, że ktoś ma coś z nim jest nie tak i trzeba być łaskawym w stosunku do niego. Te kobiety, z nimi nie było nic nie tak. To z kulturą, która wtedy panowała, było sporo nie tak, dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli. Ale Bóg okazał im szczególną miłość. Okazał im szczególną miłość i postawił je w szczególnej pozycji, jak to ktoś kiedyś nazwał ładnie, zrobił je apostołami do apostołów. Apostołami w sensie posłanymi z dobrą nowiną o Chrystusie. Maria Magdalena i druga Maria, jak mówi Mateusz przynajmniej, były tymi pierwszymi apostołami, które zaniosły wiadomość o tym, że Chrystus zmartwychwstał, tym, którzy apostołami mieli być i mieli głosić to dalej aż po krańce ziemi. Także z tej perspektywy widzimy, że ostatni stają się pierwszymi. To jest ta grupa, która nagle zmienia swój status, można by powiedzieć, i Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. My dzisiaj, czytając to w Ewangeliach, myślę, że ponieważ żyjemy w innej kulturze, bardziej takiej egalitarnej, gdzie to jest oczywiste, być może nie widzimy tej szokującej informacji, którą to było dla ludzi, którzy czytali to w tamtym czasie, dla których to było wręcz, można by powiedzieć, dzisiaj nienormalne, że coś takiego miało miejsce. Drugą grupą ludzi, która jest wspomniana, tak jak mówiłem, to są ci sekretni uczniowie, czy tajni uczniowie. Mateusz wspomina jednego z nich, nazywa go Józef z Arymatei. Apostoł Jan mówi jeszcze o drugim uczniu, o którym wspomina w swojej Ewangelii kilkakrotnie, o Nikodemie. I mówi, że ci dwaj byli ludźmi, po pierwsze Ewangelie mówią, że to byli bogaci ludzie. To byli ludzie, którzy mieli pewien status, bogactwo, byli kimś w społeczeństwie. Ewangelista Łukasz bodajże mówi o Józefie też, że był członkiem rady, czyli najprawdopodobniej Sanhedrynu, rady, która zarządzała w różnych sprawach Izraelem w tamtym czasie. Więc był człowiekiem pewnej pozycji. Podobnie Nikodem. Wiemy o nim, że był nauczycielem w Izraelu. Tak? Był kimś, kto był faryzeuszem, był kimś, kto nauczał ludzi. I czytamy tutaj w tych historiach, opisach zmartwychwstania, że ci dwaj ludzie odegrali kluczową rolę w bardzo kluczowym momencie. Po śmierci Chrystusa, kiedy oni stali się tymi, którzy zatroszczyli się o to, co stało się z jego ciałem. I my dzisiaj znowu powiedzielibyśmy, że no, sekretni uczniowie to taka kiepska kategoria. Nie? Lepiej byłoby być odważnym. Lepiej byłoby być tym uczniem, który śmiało staje, mówi i po prostu nic nie ukrywa i jest właśnie w oczywisty sposób, nie boi się niczego. Oni mieli wiele do stracenia, tak jak wspomniałem tutaj wcześniej. I z tego powodu gdzieś tam wahali się w swoim właśnie takim przywiązaniu do Chrystusa. Być może nie umieli do końca określić się, wiązałoby się to z utratą pewnie pozycji społecznej. Wiemy, że Żydzi chcieli wykluczać z synagogi tych, którzy uwierzyli w tego nauczyciela, który nauczycielem nie miał być. Więc znowu, mamy tu taką kategorię ludzi, trochę uczniów gorszego sortu. Uczniów, którzy, no tak jak mówię, dzisiaj spojrzelibyśmy, zresztą ja znam takich ludzi, to jest też taka ciekawostka, że to się nie skończyło z tamtymi czasami i dzisiaj są ludzie, którzy w naszym polskim społeczeństwie mają czasami taką pozycję, że trudno jest im się opowiedzieć za Chrystusem w taki sposób otwarty. I chcieliby i wiedzą, że jest to coś bardzo trudnego i wiedzą, że to spowoduje jakąś stratę, że czasami ludzie to robią ze względu na rodzinę, która no, nie źle by patrzyła na ich poświęcenie Chrystusowi. Ale Bóg honoruje nawet takich ludzi. To jest dla mnie ciekawe, kiedy właśnie czytam ten tekst i czytam, widzę to tutaj, widzę, że przyszedł ich czas. Przyszedł czas, kiedy Bóg użył tego, kim byli, mimo że to może nie było najlepsze, kim byli, ale w tym czasie oni byli jedynymi ludźmi, którzy mogli zrobić to, czego nikt inny nie był w stanie zrobić. Czyli pójść do Piłata i poprosić o ciało Chrystusa, otrzymać je i pogrzebać je w taki sposób, w jaki to zrobili. I to nie był standard. Tak? Wiemy, czy możemy się domyślać, że ponieważ śmierć na krzyżu była śmiercią zarezerwowaną dla szczególnego rodzaju przestępców, dla buntowników, dla tych, którzy sprzeciwiali się cesarzowi, tych, którzy próbowali wywrócić system, była to śmierć, która była pokazowa. To nie było po prostu pozbawienie kogoś życia, ale to była śmierć, która miała być przestrachem dla innych. Miała być przykładem, że jeżeli pójdziecie tą drogą, to skończycie tak jak ci ludzie. I przestępcy najczęściej, ukrzyżowani przestępcy najczęściej wisieli na krzyżu nie kilka godzin, nie kilkanaście godzin, kilkanaście być może umierali, czasami umierali wręcz kilka dni, ale ich ciała w zasadzie standardową procedurą, powiedzielibyśmy dzisiaj, była taka, że wisiały tak długo, aż już nie było może co stamtąd zdejmować, albo to wszystko samo spadało z tego krzyża, bo oni mieli być pokazowo przestrachem dla innych ludzi. Również pochówek standardowy takich ludzi to był, tak jak zresztą często i do dzisiejszego czasu chowa się ludzi zabitych w masowych egzekucjach, bo ukrzyżowanie było z reguły, nie było jakąś indywidualną rzeczą. Wiemy też, że z Chrystusem ukrzyżowano jeszcze dwóch przestępców, więc to zbierała się pewna liczba tych ludzi i krzyżowano ich. Często po jakichś buntach to były tysiące ludzi, które były krzyżowane gdzieś tam wzdłuż dróg na przykład wiodących do Rzymu. I ich pochówek to był masowy grób. Ich nie oddawano rodzinom, ale częścią tego jeszcze poniżenia, częścią tego całej tej kary było to, że ciało takiego człowieka kończyło w jakimś masowym grobie, który może była po prostu zakopano ich wszystkich razem i znowu to miało być swego rodzaju karą czy elementem kary związanej z ukrzyżowaniem. Wiemy jednak, że żadna z tych rzeczy nie mogła wydarzyć się w historii Chrystusa. I jakby widać w tym wszystkim też taki misterny Boży plan, że Chrystus został pochowany w nowym grobie. W grobie, gdzie nie leżało jeszcze żadne ciało, więc kiedy później jest mowa o zmartwychwstaniu, nie było możliwości, żeby powiedzieć, o, ktoś się pomylił, tam źle policzyliście te ciała. Tak? Wiemy, że grobowce wtedy również były, funkcjonowały w taki sposób, że do grobu składano najczęściej ludzi z jednej rodziny i składano ich najpierw kogoś, później ktoś inny umarł. Tak jak my dzisiaj mamy rodzinne, można by powiedzieć, grobowce, podobnie było tam. Różnica była taka, że składano ciało w tej pieczarze czy wybudowanym takim właśnie grobowcu i ono tam leżało, aż się zupełnie rozłożyło, zostawały kości. Wtedy podmiatano te kości pod ścianę. W lepszym przypadku były takie specjalne słoje, do których te kości wrzucano i chowano kolejnego człowieka, kładziono w grobie kolejnego człowieka. Więc gdyby Chrystus trafił nawet do takiego, czy do zbiorowego grobu, czy do grobu rodzinnego, ktoś mógłby powiedzieć, nie, on nie zmartwychwstał, po prostu źle policzyliście ciała, które się tam znajdowały i to jest cała tajemnica waszego zmartwychwstania. Więc w misterny sposób Bóg sprawił, że ciało Chrystusa znalazło się w grobie, który był nowy, czytamy w Ewangelii, w grobie, w którym jeszcze żadne ciało nigdy nie leżało. I znowu, instrumentem tego wszystkiego był właśnie Józef z Arymatei, jeden z tych ukrytych uczniów. Więc, tak jak wspomniałem, są to ludzie, których Bóg w tym momencie użył do czegoś, czego uczniowie nie byli w stanie zrobić. Tak? Dlatego, że uczniów w ogóle nie ma w tym momencie. Uczniowie są gdzieś pochowani, rozproszeni, gdzieś znikają w momencie w ogrodu, tak? Po tym, kiedy Chrystus zostaje aresztowany, uczniowie nagle przepadają. I owszem, apostoł Jan mówi o tym, że, czy tak rozumiemy, że on znajdował się pod krzyżem, ale to jest chyba jeden z uczniów, który wiemy, że gdzieś tam pod krzyżem był. Cała reszta przepadła. Cała reszta zniknęła. Więc ci ludzie, którzy bali się o swój status może społeczny, może o to, co mogą stracić, byli tak naprawdę szczerzy. Nawet w tym, co robili, myślę, że Bóg uhonorował ich szczerość. Wiecie, my czasami nie umiemy popatrzeć na szczere serce. Bóg jest łaskawszy od nas. My takich ludzi byśmy potraktowali z przymrużeniem oka. Ach, ukryty uczeń. Ja teraz miałem takie doświadczenie, też takiej Bożej łaski, znaczy może nie tyle doświadczenie, co słyszałem świadectwo takiej Bożej, właśnie Bożej łaskawości. Będąc w jednym z krajów muzułmańskich, spotkałem się z człowiekiem, który tłumaczy Biblię, jest tłumaczem miejscowym i on jest, ceni, kocha Boże Słowo, Biblię, dlatego ją tłumaczy. Czyta ją, tłumaczy, jest nią zachwycony, ale jednocześnie cały czas mówi o sobie, że jest muzułmaninem. Dlatego, że trudno jest mu właśnie, wie, że gdyby powiedział inaczej, straciłby wiele. Straciłby rodzinę, straciłby swój status społeczny, straciłby prawie wszystko i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie stanąć w odwadze i powiedzieć, jestem chrześcijaninem. On ceni Chrystusa, ceni Boże Słowo, tłumaczy je, mówi, że uczy się z Niego wiele, że ono zmieniło jego małżeństwo, zmieniło jego rodzinę, ale jest takim właśnie ukrytym uczniem. I opowiadał nam takie świadectwo, że któregoś razu miał sen. Miał sen i w tym śnie zobaczył Chrystusa, który stał przed nim i w jednym ręku miał Biblię, a w drugim ręku miał Koran. I ten człowiek w tym śnie zapytał go, która z nich jest prawdą? I my wszyscy chcielibyśmy od razu, oczywiście, żeby w tym śnie Pan Jezus wyraźnie powiedział, Biblia, tak, jest prawdą. Tak by było najlepiej. Ale wiecie, Pan Jezus w swojej łaskawości, Bóg w swojej łaskawości dał mu taką odpowiedź. Przyjdzie czas, że sam będziesz wiedział. Przyjdzie czas, że sam się zorientujesz, które z tych dwóch jest prawdą. Nie dał mu takiej odpowiedzi to albo to. Nie postawił go w sytuacji, w której on musiałby w tym momencie podjąć taką czarno-białą decyzję, dlatego że wie, zna jego serce, zna jego szczerość i wie, że on jeszcze może nie jest gotowy na to. Jeszcze może nie jest gotowy. I nie chce stawiać go w sytuacji, tak myślę, tak to jest może moja interpretacja, może będziecie mieli inną, ale myślę, że Bóg nie chce stawiać go w sytuacji, gdzie on musiałby podjąć taką radykalną decyzję w tym momencie, bo nie jest jeszcze na nią gotowy. Bo pewnie podjąłby nie tą, którą należałoby podjąć ze względu na różne okoliczności w jego życiu. Ale Bóg wie, że on w tym momencie jest szczery. Że w swojej szczerości nie jest na pewne rzeczy gotów i daje mu czas. Daje mu czas, żeby, tak jak mu powiedział, przyjdzie czas, że sam będziesz wiedział, które z tych dwóch jest prawdą i będziesz w stanie to wybrać. I myślę, że Bóg widział też szczerość właśnie czy Józefa, czy Nikodema, o którym czytamy tutaj. I uszanował tą szczerość. Wiedział, że nie byli gotowi na jednoznaczną, czarno-białą decyzję. Jakkolwiek nam by się wydawało to trudne. I nie zachęcam do tego, żeby być ukrytym uczniem Chrystusa, jakby nie zrozumcie mnie w taki sposób, ale myślę, że Bóg znający nasze serca często ma więcej łaski, to co chcę powiedzieć, ma więcej łaski dla tych ludzi niż mielibyśmy my. Ma więcej łaski, bo zna ich serce i wie kto kombinuje, tak mówiąc kolokwialnie. I dla tych ludzi przypuszczam, że takiej łaski nie ma. Natomiast On jest jedyny, który jest w stanie rozsądzić prawdę w naszym sercu, co tam naprawdę jest. I z tego powodu używa właśnie i Józefa, i Nikodema, znowu, tak jak wspomniałem, do bardzo ważnej misji, do tego, żeby zmartwychwstanie Chrystusa nie mogło być podważone z różnych innych jakby stron. Czytamy oczywiście w tej całej historii, że natychmiast zaczęto to podważać, tak? Powiedziano, oni powiedzcie, że przyszli uczniowie, ukradli to ciało i tak dalej. To jest, Mateusz bardzo wyraźnie to opisuje, ale Bóg zatroszczył się, żeby na pewne sposoby nie było możliwości podważenia, żeby to nie był masowy grób, gdzie nikt by nie zauważył, że jedno ciało zniknęło. Ktoś by powiedział, a kto wie, ilu tam ludzi było pochowanych, tak? To jakie zmartwychwstanie? O jakim zmartwychwstaniu mówicie? Jeżeli tam leżało kilka osób, to nie ma o czym mówić, tak? Podobnie, że nie był to grób, który był już użyty, w którym inne ciało się znalazło. Ktoś mógłby powiedzieć, to może nie Chrystus zniknął, może to nie jego ciało zniknęło z tego grobu. Więc użył tych ludzi w bardzo szczególny sposób. Wywyższył ich, można by powiedzieć, dał im szczególne miejsce, dlatego że znał ich serca. Bóg jest Bogiem łaskawym. Trzecią grupą ludzi, o której mówimy, to są oczywiście uczniowie. I tak jak wspomniałem, uczniowie są ci, których byśmy w naturalny sposób uważali za pierwszych. Ale w tej historii oni są tymi, którzy są ostatni. Są tymi, którzy, tak jak wspomniałem już, ostatni raz widzieli Chrystusa w Getsemane, a później szybko zniknęli na wszelki wypadek, żeby przypadkiem nie dostać się również w ręce faryzeuszy, w ręce arcykapłanów, w ręce Rzymian. Oni w oczywisty sposób byli tymi, którzy byli podejrzani. Jeżeli Chrystus był buntownikiem, to oni w pierwszym rzędzie byliby podejrzanymi o bunt. Ale byli też ludźmi, i myślę, że Ewangelia jakby wyraźnie to pokazuje, zwłaszcza na przykładzie Piotra, że byli ludźmi, którzy trochę za dobrze myśleli o sobie samych. Tak, znamy, jest to oczywista historia, gdzie Jezus zapowiadający swoją śmierć na krzyżu mówi uczniom, że zostanie wydany i ukrzyżowany i Piotr jest tym, który pierwszy wyskakuje i krzyczy, że ja też pójdę z tobą, ja też umrę. Tak? Ja też oddam nawet swoje życie, jeżeli ty to... Po pierwsze to się nie wydarzy, ale gdyby się miało wydarzyć, to ja będę zawsze z tobą. I wiemy, że Chrystus jest tym, który bardzo wyraźnie już wtedy mówi mi, 3 razy się mnie zaprzesz, zanim zapieje kogut. Zanim noc się skończy, ty 3 razy zrobisz coś zupełnie odwrotnego, niż wydaje ci się, że mógłbyś zrobić. I w oczywisty sposób taką historią, która później kontynuuje ten wątek, jest to, co opisuje apostoł Jan. Jest historia, kiedy Chrystus rozmawia, spotyka, jeszcze do tego momentu wrócimy, spotyka czy odnajduje swoich uczniów znowu łowiących ryby i później, kiedy rozmawia z nimi na brzegu, trzykrotnie, tak jak trzykrotnie Piotr się go zapierał, trzykrotnie pyta Piotra, czy mnie kochasz, tak? Jeżeli pamiętacie, myślę, że każdy, kto czytał Biblię, pamięta tą historię. I wtedy Piotr widać, że odrobił swoją lekcję pokory, tak? Odrobił swoją lekcję pokory. Potrzebna była mu ta lekcja i w szczery sposób znowu tak naprawdę była w nim wielka szczerość. Już nie mówi tak, Panie, ja Cię kocham i zrobię wszystko, ale mówi, Ty wiesz. Trzykrotnie odpowiada, nie odpowiada ani tak, ani nie, ale trzykrotnie odpowiada, Ty wiesz. I Chrystus wie, co jest znowu w jego sercu, tak? I poleca mu, paść moje owieczki, paść moje baranki. Więc Chrystus, przepraszam, Piotr jest tym, który widać, że to doświadczenie właśnie zmartwychwstania jest dla niego przełomowym doświadczeniem i dla każdego z tych 11 uczniów. Tutaj w Ewangelii Mateusza, którą czytaliśmy, czytamy takie słowa też w wersecie 17, że kiedy uczniowie go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. I oczywiście nasz polski przekład mówi powątpiewali, ale to słowo powątpiewali niekoniecznie oznacza tylko takie powątpiewanie w sensie, że ktoś miał... Oni mieli pewne być może wątpliwości, czy to jest Chrystus, czy nie, ale ono też ma w sobie taki sens pewnego rodzaju strachu. By patrzyli na Niego w zamieszaniu, w powątpiewaniu, zamieszaniu, trochę ze strachem. W takim sensie, co teraz? To jest tak, wiecie, kiedy człowiek ostatni raz widzi, oni ostatni raz widzieli Chrystusa, kiedy był aresztowany, dobrze wiedzieli, co się zdarzyło dalej, uciekli, zniknęli, stracili wiarę, stracili to wszystko, co w nich było. I teraz spotykają Go na nowo i jest takie pytanie, co On z nami zrobi teraz? Co On nam powie teraz? nam, którzy zawiedliśmy, nam, którzy obiecaliśmy wiele, a nic z tego się nie wydarzyło, nic z tego się nie zmaterializowało, nic z tego nie miało miejsca. Byliśmy tacy odważni, byliśmy tacy butni być może wręcz. Kłóciliśmy się, kto z nas jest najważniejszy i kto będzie tam siedział po jego prawej czy lewej stronie. I to były tematy, jak wiemy, na topie przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Teraz stoją przed Chrystusem w takim właśnie trochę niedowierzaniu, że On żyje, a trochę strachu, co będzie dalej, co wydarzy się dalej, co z nami, którzy zawiedliśmy. I ten werset, który czytaliśmy, który jest takim, podałem jako przewodni werset Jezusa, który mówi do kobiet, że niech uczniowie idą do Galilei, tam się z nimi spotkam, jest taką odpowiedzią Chrystusa właśnie na to zamieszanie, które panowało na pewno w sercach uczniów, na ten strach, który w nich był. Jezus daje im możliwość nowego początku. Jezus tym pierwszym, którzy nagle stali się ostatnimi, Jezus daje nowy start. I Galilea jest takim symbolem nowego startu, dlatego że w Galilei się wszystko rozpoczęło. Tak, wiemy, czytając Ewangelię, wiemy, że w Galilei Chrystus rozpoczął swoją służbę, w Galilei powołał uczniów, tych 12 apostołów do tego, żeby z Nim byli, żeby razem z Nim przebywali i głosili nadejście Bożego Królestwa. I Chrystus mówi im, niech idą do Galilei, tam się z nimi spotkam. I znowu widzimy w Ewangelii Jana, Ewangelia Jana, tu trzeba ją porównać jakby z Ewangelią Łukasza, mówi nam o tym, że to, co się wydarzyło w tej Galilei, było jakby lustrzanym odbiciem tego, co się wydarzyło w Galilei te kilka lat wcześniej. Widzimy Piotra, który w jakimś momencie zwątpienia czy desperacji, już uczniowie są w Galilei i mówi, idę ryby łowić. Być może czekali na to, że Chrystus się zjawi, może się nie zjawiał, może Piotr nie wiedział, co się właśnie wydarzy i pomyślał sobie, a pójdę i zrobię to, co umiem. Natomiast wszyscy mamy taką tendencję, że kiedy no, w trudnych momentach najłatwiej nam robić jest to, co wiemy, że umiemy robić, tak? Że bierzemy się za to, co jest łatwe dla nas. I Piotr miał taki pomysł, idę ryby łowić. I reszta apostołów mówi, a to my z tobą idziemy ryby łowić. I widzimy tą scenę, gdzie znowu w łódce, na jeziorze, podobnie jak Łukasz opisuje kilka lat wcześniej, całą noc łowili te ryby i nic nie złapali. Tak jak wtedy. Wtedy też Łukasz opisuje, że uczniowie byli po całonocnym połowie, w trakcie którego nic nie udało im się złowić. I oto widzą już teraz w Galilei na brzegu kogoś, kto im mówi, zarzućcie sieci z tamtej strony. I tak jak mówię, jest to lustrzana historia, choć pochodzi z różnych Ewangelii. I zarzucają sieć i znowu wyciągają, czy próbują, zaczynają wyciągać sieć, która jest pełna ryb. Dokładnie tak jak kilka lat wcześniej, kiedy Jezus nauczał ich i później też powiedział, wypłyńcie, zarzućcie sieć. I wyciągnęli mnóstwo ryb. I w tym momencie Piotr w oczywisty sposób rozpoznaje Chrystusa i mówi, to jest Pan, tak? Pamiętacie tę historię? To jest Pan, wyskakuje z łodzi i płynie, żeby spotkać się z Nim na brzegu. I widzimy właśnie, tak jak wspomniałem, nowy początek, lustrzane odbicie tego powołania, które miało miejsce kilka lat wcześniej i które skończyło się taką rzekomą porażką, a jednak wielkim triumfem. Tak? Rzekomą porażką, która wydawała się uczniom być porażką, a skończyła się zmartwychwstaniem i zwycięstwem nad śmiercią. I w tym momencie widzimy ponowne powołanie do służby. Widzimy ich stojących na nowo i Jezusa, który ich posyła po raz kolejny do tego, żeby daje im nową szansę, daje im nowy początek, daje im nowy start. Wiemy więc, że jest to nowy start, ale też jest to start na nowych zasadach. Ten pierwszy był startem, który, tak jak wiemy, zakończył się ukrzyżowaniem, później zmartwychwstaniem. Ten nowy jest już startem, kiedy dokonał się wielki przewrót. Dokonało się kulminacyjny moment w dziejach świata, zmienił się czy miał miejsce. I Chrystus mówi im tutaj w Ewangelii Mateusza, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. W tym nowym starcie rozpoczynacie coś na nowo, ale z innego startu. Chrystus, który przychodzi po raz pierwszy, wiemy, że to Jego uwielbienie ma dopiero nastąpić. To wypełnienie się Księgi Daniela, tak? Bo to jest, kiedy mówimy o Chrystusie, który Synu Człowieczym, który przejmuje władzę, to wiemy, że jest to odniesienie do 7 rozdziału Księgi Daniela, obietnicy, która była wyczekiwana w tamtym czasie przez Izraelitów. I ten 7 rozdział mówi o bestiach, które wychodzą z morza i są pokonane przez kogoś, kto jest jak Syn Człowieczy, który otrzymuje władzę. Kiedy Jezus zaczynał swoją służbę, spotkał się z diabłem na pustyni, z szatanem. I szatan mu obiecał wtedy również swego rodzaju władzę, tak? Ale powiedział, pokazał mu królestwa ziemi i powiedział, to dam tobie, jeżeli to wszystko będzie twoje, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. I oferował mu władzę, ale władzę wasala, tak? Władzę kogoś podległego. Mówił, to będzie twoje, ale musisz upaść i oddać mi pokłon. I w tym układzie kto jest główny? Szatan, tak? To był sposób na to, żeby Jezus miał władzę jedynie jako poddany wasal, bo powiedzielibyśmy szatana. Natomiast tu Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, nie tylko na ziemi. Diabeł oferował mu to, co mógł mu oferować, czyli wszystkie królestwa świata. Natomiast diabeł nie mógł mu zaoferować wszelkiej władzy w niebie, bo nie jest to domena, w której ma jakąkolwiek władzę. Ale Chrystus mówi tutaj, ten nowy początek, który macie, jest początkiem opartym o to, że ja teraz mam wszelką władzę na niebie i na ziemi. I te wszystkie bestie, które w tej wizji Daniela symbolizują różne ziemskie imperia i królestwa, władze tego świata są pokonane i poddane właśnie Chrystusowi. Taki jest właśnie ten nowy start. I Chrystus powierza nową misję właśnie swoim apostołom. Mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc powierza im powierza im zwiastowanie swojego królestwa. I jest to sposób, w który Bóg działa. Chrystus, któremu dana jest wszelka władza, to jest też taka ciekawostka tego fragmentu. Wiecie, Bóg nie działa tak, jak działają bestie, tak jak działają imperia, które po prostu przejmują władzę nad wszystkim i kto im się sprzeciwia, zostanie zniszczony i zostanie starty z powierzchni ziemi. Chrystus jest królem, który pomimo tego, że ma wszelką władzę na ziemi i na niebie, jest królem, który chce, powiedzielibyśmy dzisiaj, być przede wszystkim królem w naszych sercach, co nie znaczy, że jego władza nie rozprzestrzenia się dalej. Ale wszelka Boża władza na tym świecie zaczyna się z naszego wnętrza jako ludzi. Żadne imperium, które dotychczas istniało na świecie, nie przetrwało. Dlatego, że nie jest w stanie objąć władzą wszystkich. Prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto je zniszczy. Imperium, nazwalibyśmy Boże, które jest w naszych sercach, jest czymś, co może rozprzestrzeniać się przez Bożą władzę w każdym z nas. I to był Boży zamiar od zawsze, kiedy już na początku Biblii, tak tylko na marginesie wspomnę, kiedy Adam i Ewa są umieszczeni w ogrodzie, dostają nakaz, żeby uprawiać i strzec ten ogród. Ich zadaniem było rozszerzać ogród, o który mieli się troszczyć. Oni mieli rozszerzać to miejsce, gdzie niebo stykało się z ziemią. Ogród Eden był miejscem, gdzie niebo stykało się z ziemią, gdzie Bóg przebywał razem z nimi. Tak? Wiemy, że przechadzał się po ogrodzie, był z nimi. Oni mieli uprawiać i strzec ten ogród, mieli go rozszerzać, mieli jakby rozszerzać go dalej na całą ziemię i całą ludzkość. I podobne zadanie jest tutaj dane właśnie tym 11 uczniom. Kochani, był to przełom w ich życiu. Jak widzimy, Bóg dał im nowy start, dał im nową Galileę, dał im nowy początek. Bóg jest Bogiem, który jest łaskawy dla ludzi, którzy są przed Nim szczerzy. Jest łaskawy dla tych, którzy są ostatnimi. I Bóg wie, kiedy i jak uczynić ich pierwszymi. My jesteśmy tymi, którzy to zadanie mają dalej kontynuować i nieść. My jesteśmy tymi, którzy mają również czynić uczniami, mamy chrzcić, wprowadzać ludzi do relacji z Bogiem, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Mamy być uczącymi się uczniami. Bo czasami możemy myśleć, że jeżeli mamy nauczać, to musimy być nauczycielami, ale tak naprawdę każdy z nas jest również tylko uczniem, który może nauczyć czegoś być może innych. Nikt z nas nie jest tak do końca nauczycielem. Jesteśmy społecznością uczących się, którzy uczą również innych. Dlatego, że Jezus mówi, nauczajcie ich wszystkiego, o czym wam mówiłem, tak parafrazując. I kochani, ja jestem wierzący ze 30 lat, wielu z was jest dużo dłużej i nie wiem, ja na pewno nie jestem w stanie powiedzieć, że zachowuję wszystko, o czym Chrystus mówił. Myślę, że niewielu z was byłoby w stanie, ci nawet, którzy są po 50, 60 lat, czy więcej wierzącymi, czy bylibyśmy na tyle odważni, żeby powiedzieć, o ja to już zachowuję wszystko, co Chrystus nauczał. Mamy jeszcze zawsze wiele, wiele do nauczenia. Ale Bóg jest łaskawy i zna nasze szczere serca. Użyje nas do tego, żeby czynić uczniów. Da nam nowy początek, jeżeli będziemy tego potrzebować. Proces uczenia jest takim procesem, w którym trzeba zakładać niepowodzenie też. Chciałoby się, wszyscy chcielibyśmy iść i być najlepszymi uczniami, ale to nawet w szkole się nie dzieje. To kiedyś się mówiło, uczeń bez dwójki, to jak żołnierz bez karabinu, czy teraz bez jedynki, trzeba by powiedzieć. Ktoś, kto nie przeżył porażki, to tak naprawdę jeszcze się wielu rzeczy nie nauczył. Trzeba przeżyć swoje porażki. Trzeba, kiedy dziecko uczy się chodzić, my zakładamy, że upadnie, rozbije sobie głowę, może coś będzie je bolało, ale to jest proces uczenia. Porażki, upadki, pewne niedoskonałości są. Gdybyśmy byli najlepsi, nie mielibyśmy czego się uczyć. Ale Bóg w tym wszystkim jest tym, który dla każdego z nas ma zawsze Galileę. Nowy początek, jeżeli jesteśmy w tym szczerzy. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy też odrabiają pracę domową i po porażce, tak jak Piotr, tak jak pozostali apostołowie, podchodzą jakby z nowym nastawieniem do tematu. Już nie, Panie, ja Cię kocham i oddam za Ciebie wszystko, ale Ty, Panie, wiesz. Z większą pokorą, z większym takim może właśnie zrównoważeniem do pewnych rzeczy i Bóg jest gotów zawsze dać nam nowy start, bo jest to część procesu uczenia się. I o to chciałbym się też modlić dla nas wszystkich, żebyśmy byli tak jak Bóg, po pierwsze łaskawi dla tych, którzy łaskawości potrzebują, ale też żebyśmy byli sami otrzymywali tą łaskę i wiedzieli, że jest dla nas zawsze nowy początek. Jeżeli jesteśmy szczerzy, jeżeli odrabiamy nasze zadania domowe i poruszamy się do przodu.